Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Do wspólnego podążania ku pełnej jedności zachęcił chrześcijan ojciec święty Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie.
Papież przypomniał w katechezie, że jest wielu braci, którzy wraz z nami podzielają wiarę w Chrystusa, ale przynależą do innych wyznań czy tradycji odmiennych od naszej.
Ojciec święty powiedział, że nie można pogodzić się z tymi podziałami. Przypomniał, że Pan Jezus przed męką modlił się o jedność swoich uczniów, bowiem nasze przepowiadanie i świadectwo będą o tyle bardziej wiarygodne, o ile my jako pierwsi będziemy zdolni do życia w jedności i miłowania się nawzajem.
Dlatego każdy z nas może i powinien podjąć odpowiednie działania w tej sprawie. Nie może zabraknąć modlitwy w kontynuacji i jedności z modlitwą Jezusa, zaznaczył.
Pan wraz z modlitwą wymaga od nas ponownej otwartości. Prosi nas, byśmy nie zamykali się na dialog i spotkanie, ale byśmy przyjmowali to wszystko, co wartościowe i pozytywne, co zostaje nam ofiarowane także przez osoby myślące inaczej niż my i zajmujące inne stanowisko. Wymaga to od nas, byśmy uporczywie nie wpatrywali się w to, co nas dzieli, ale raczej w to, co nas łączy, starając się lepiej znać i miłować Jezusa i dzielić się bogactwem Jego miłości.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Do Polaków powiedział:
witam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, Matce Bożej Królowej Różańca Świętego, zawierzamy razem wszystkie rodziny świata, prosząc o dar miłości przezwyciężającej każdą trudność i słabość, aby były zawsze zjednoczone i szczęśliwe. Módlmy się za synod biskupów, aby jego refleksja na temat rodziny oświecała i umacniała w drodze każdy domowy Kościół. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sejm debatował w środę nad projektem ustawy budżetowej na 2015 rok.
Jest on odpowiedzialny, stabilny, a zarazem prospołeczny, przekonują premier Ewa Kopacz i szef Ministerstwa Finansów Mateusz Szczurek.
Opozycja poza twoim ruchem krytykowała jednak propozycję, dowodząc, że oznacza ona zadłużanie państwa i wzrost ubóstwa.
Mateusz Szczurek zapowiedział w środę poprawę koniunktury i spadek bezrobocia. Dowodził, że szybko gonimy Unię Europejską. W 2015 roku nasze PKB na głowę wyniesie 71% średniej unijnej.
Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odrzucenie projektu przyszłorocznego budżetu w pierwszym czytaniu.
Wiceprezes partii Beata Szydło przekonywała, że to budżet psujący finanse publiczne i oznaczający stagnację. Zarzuciła też rządowi zadłużenie państwa.
To już siódmy autorski budżet państwa przygotowany przez rząd PO i PSL i siódmy, w którym nie ma odpowiedzi na najważniejsze bolączki Polaków. Siódmy, który psuje finanse publiczne, wreszcie siódmy, który nie oznacza rozwoju, tylko oznacza bierność, stagnację i niezdolność do równania się z najlepszymi. A mówimy przecież o szóstym pod względem potencjału ludności i gospodarki kraju Unii Europejskiej. To budżet nie dający nadziei na rozwój, to budżet samozadowolenia z trwania w bierności, obliczony na małe aspiracje, zaspokajający jedynie oczekiwania rządu PO i PSL-u, czyli dotrwania do wyboru.
Liczyliśmy na budżet przełomu, a nie budżet byłego ministra finansów Rostowskiego, mówił z kolei poseł Sprawiedliwej Polski Andrzej Romanek.
Ocenił, że w projekcie budżetu niewiele zostało z pięknego exposé premiera Ewy Kopacz.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wraca do dyskryminacji Radia Maryja i Telewizji Trwam, napisał w stanowisku szef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski.
Poseł Andrzej Jaworski wezwał też Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do wycofania się ze swoich antydemokratycznych decyzji i zaapelował do opinii publicznej o poparcie stanowiska.
Każdy dziennikarz w wolnej Polsce musi mieć prawo do swoich komentarzy i żaden urzędnik nie ma prawa zamykać mu ust.
Możemy wielu rzeczy się spodziewać po osobach, które mają światopogląd liberalny czy wręcz libertyński, ale nie możemy zgodzić się na to, aby telewizja Trwam była wykańczana ekonomicznie, były na nią nakładane kary za to, że realizuje swoją misję publiczną. publiczną. Radio Maryja jest radiem, które ma prawo mówić na temat szkół katolickich, zachęcać do tego, aby katolicy uczyli się w szkołach katolickich. I nikt, w tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie ma prawa nam tego zabraniać. Takie praktyki byłyby możliwe w czasach stanu wojennego, w czasach głębokiego PRL-u, natomiast nie w wolnej Polsce.
Przypomnijmy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na telewizję Trwam karę za relacje z ubiegłorocznego Marszu Niepodległości i spalenia tęczy. Fundacja Lux Veritatis ma zapłacić 50 tysięcy złotych.
Za pośrednictwem mediów przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak próbował tłumaczyć decyzję dotyczącą kary dla telewizji Trwam.
Podtrzymał argumenty, jakie posłużyły do nałożenia kary, a więc stwierdzenie rzekomej aprobaty dla przemocy, a przez to rzekome propagowanie działań sprzecznych z prawem.
To odpowiedź Dworaka na list poseł Małgorzaty Sadurskiej, w którym domaga się ona uchylenia kary, która, jak wskazuje, jest bezprawna i krzywdząca.
Pan przewodniczący w żaden sposób nie ustosunkował się do treści, których zawarłam w swoim apelu. Apelowałam do pana przewodniczącego Dworaka o refleksję i apelowałam do pana przewodniczącego Dworaka, aby w trybie administracyjnym zmienił tą błędną decyzję, która jest bardzo rygorystyczna, bardzo stronnicza i decyzję, która tak naprawdę nie ma związku z rzeczywistością. W polskim państwie prawa nie może być tak, że za wiarygodną, obiektywną transmisję, gdzie są stwierdzane fakty, nakłada się bardzo wysoką, niewspółmierną karę.
Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji już wywołała sprzeciw społeczny. W najbliższą sobotę prawica Rzeczypospolitej organizuje protest przed warszawską siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Początek manifestacji o godzinie 15:00. Swój udział w manifestacji zapowiadają już między innymi przedstawiciele Ruchu Narodowego.
Rosjanie zbierają pieniądze na pomnik, który fałszuje historię. Monument miałby upamiętnić czerwonoarmistów rzekomo zamęczonych w polskich obozach śmierci.
Chodzi o żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zmarli w niewoli w latach 1919-20. Historycy udowodnili, że przyczyną śmierci były choroby i nie ma dowodów, że ktoś się zabijał ich celowo.
Sprawą zbulwersowany jest dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Mówi, że powinien na to zareagować polski rząd.
W tej sytuacji powinna być zdecydowana reakcja negatywna nie tylko prezydenta miasta Krakowa, ale najwyższych polskich władz, bo to jest uderzenie w policzek całej Polski, to jest uderzenie w polskie imponderabilia narodowe, to jest uderzenie w polską rację stanu. My nie możemy sobie pozwalać na to, żeby Rosjanie drwili z nas i testowali naszą odporność. Ja oczywiście rozumiem, że ma to związek z ostatnimi sytuacjami w Polsce, gdzie się rozbiera pomniki Armii Czerwonej w różnych miastach, a w innych, ponieważ władze nie chcą ich rozebrać, obrzewa się je farbą.
Jeden z portali napisał, że zbiórkę prowadzi Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, założone dekretem prezydenta Władimira Putina.
Jest już projekt pomnika, a w przyszłym roku Rosjanie mają zwrócić się do władz Krakowa o zgodę na rozpoczęcie budowy. Monument miałby stanąć na cmentarzu rakowickim.
Sąd rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego stalinowskiego śledczego z UB na 3 lata więzienia za znęcanie się nad przesłuchiwanymi nastolatkami z patriotycznej organizacji.
Postawiono mu zarzut zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni komunistycznej w rozumieniu ustawy o IPN. Sprawa dotyczy pierwszej połowy lat 50. XX wieku, gdy Warszawski Urząd Bezpieczeństwa zinfiltrował, a potem aresztował członków młodzieżowych organizacji harcerskich Rysie i Orlęta, założonych po delegalizacji ZHP.
Według ustaleń IPN śledztwo w tej sprawie prowadził dziś 88-letni oficer śledczy UB, który od 1951 roku do listopada 1952 roku wielokrotnie zatrzymanych bił, ubliżał, groził bronią, umieszczał w karcerze, straszył sankcjami wobec ich rodzin i poddawał innym torturom.
Profesor Wojciech Polak, historyk, mówi, że decyzja o ukaraniu śledczego z UB jest dobra i daje nadzieję na rzetelne rozliczenie dygnitarzy.
Są to wieści bardzo optymistyczne i budujące, że wreszcie sądy zaczęły poważnie traktować te straszliwe zbrodnie dokonywane w czasach stalinowskich i zaczęły wydawać wyroki bez zawieszenia. Ogrom tych zbrodni jest przerażający, no znęcanie się, kopanie, bicie, głodzenie, straszenie, same najgorsze rzeczy, więc trzeba powiedzieć, że no, te wyroki budzą nadzieję, zwłaszcza, że to jest ostatni moment, żeby tych ludzi, tych straszliwych sadystów ubeckich jeszcze ukarać, żeby sprawić, żeby jakaś jednak sprawiedliwość także na tym świecie była egzekwowana.
Wyrok jest nieprawomocny, obrona, która wnosiła o uniewinnienie oskarżonego, może składać apelację. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo w sądzie nie było ani oskarżonego, ani jego obrońcy.
O kolejne pół roku, do 10 kwietnia 2015 roku, przedłużono śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej, poinformowała Naczelna Prokuratura Wojskowa.
W sierpniu 2011 roku Wojskowa Prokuratura Okręgowa postawiła zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych dwóm oficerom, którzy w 2010 roku zajmowali dowódcze stanowiska w 36. specpułku.
Chodzi o organizację lotu Tu-154M w zakresie wyznaczenia i przygotowania załogi samolotu. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 3 lat więzienia.
Mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, mówi, że decyzja o przedłużeniu śledztwa była spodziewana.
Ci, którzy śledzą aktualnie pracę prokuratury, wiedzą o tym, że pozostają do wykonania pewne czynności w tej sprawie, w szczególności w zakresie inicjatywy dowodowej, takiej, która była zgłaszana przez strony, jak i takiej, którą prokuratura w drodze międzynarodowej pomocy prawnej realizowała. Według moich informacji, które były prezentowane przez prokuraturę, między innymi chodzi o wnioski o pomoc prawną kierowane do państw obcych, w szczególności do Federacji Rosyjskiej, ale także między innymi. Niedawno prokuratura ujawniła, że zwracała się o pomoc do ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. Na te dowody należy nadal oczekiwać, stąd formalna decyzja o przedłużeniu tego postępowania.
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w dniu tragedii 10 kwietnia 2010 roku. Jest ono prowadzone w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, w wyniku której śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie samolotu Tu-154, w tym prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński oraz członkowie załogi.
Trudne warunki pod ziemią spowolniły poszukiwania zaginionego po poniedziałkowej katastrofie górnika. Konieczna była budowa dodatkowego kanału wentylacyjnego, co wydłużyło czas akcji.
Kopalnię odwiedził w środę wicepremier Janusz Piechociński i zapowiedział weryfikację przestrzegania procedur w branży.
Dzień wcześniej z kolei premier Ewa Kopacz zadeklarowała, że rząd chce położyć nacisk na standardy bezpieczeństwa w kopalniach.
Józef Kowalczyk, szef Solidarności w kopalni Halemba, nie wierzy w zapewnienia rządu. Jak mówi, są to jedynie puste obietnice wpisujące się w kampanię wyborczą, a bez zdecydowanej reakcji rządu może dojść do kolejnej tragedii.
Sytuacja przedstawia się tak jak z exposé, że wszyscy obiecują wsparcie górnictwu, a nikt inny jak państwo oczekuje pieniędzy. Górnictwo za poprzedni rok wpłaciło 7 miliardów złotych. To jest wiadomo, że kopalń jest coraz mniej, a pieniądze tej wysokości mają być w Warszawie. Jeżeli ktoś naprawdę nie zastanowi się, ile kosztuje bezpieczeństwo i życie górników, nie zrobi w stosunku dotyczącej przyszłości, bo dzisiaj mamy tak, że jest tak, jak nie sprzedaż, to likwidacja. Ostatnia sytuacja w kopalni Kazimierz już też pokazała, jak rząd podchodzi do górnictwa, do kopalni, zdrowia i bezpieczeństwa górników. To jest tylko w pięknych planach, zapowiedziach i niestety im więcej oszczędności, tym bardziej są narażeni górnicy.
W środę odbyło się nieformalne posiedzenie rządu, gdzie wicepremier miał przekazać informacje z kopalni Mysłowice we premier Ewie Kopacz i innym członkom rządu.
Celem PiS jest Polska, jej rozwój i bezpieczeństwo Polaków, przyszłość Polski, zapewnił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Hasło partii w wyborach samorządowych to słuchać Polaków, zmieniać Polskę.
Odwołuje się ono do potrzeby prawdziwej demokracji i potrzeby służby, bez której nie ma dobrej władzy, stwierdził prezes PiS.
Jarosław Kaczyński przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość kładzie nacisk między innymi na pracę dla Polaków, a także politykę sprzyjającą rodzinie.
Polityka prorodzinna, która będzie pozwalała na to, by rodziny mogły być zakładane, by miały mieszkania, by mogły mieć dzieci, żeby to wszystko uzyskiwało odpowiednie wsparcie ze strony państwa. społeczeństwa. I wreszcie służba zdrowia. To naprawdę bardzo Polakom dolega. Dolega i obecny kształt, i obecna praktyka. Musi być zmieniona, musi być przebudowana, musi być naprawiona. I te kwestie znajdują się w naszych zobowiązaniach.
Ważne jest też, by państwo było moralne i odwoływało się do wartości, jakimi są historia i tradycja. Jednak by to mogło być realizowane, mówił szef PiS, w Polsce musi funkcjonować sprawne państwo, a obecnie państwo nie działa.
Prawo i Sprawiedliwość wymaga tego także od naszych kandydatów w wyborach samorządowych, by służyli obywatelom, zapewniał Kaczyński.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.